Boża Rodzicielko, Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo Polski, Matko nas wszystkich. W godzinie modlitwy apelu jasnogórskiego gromadzimy się jak każdego dnia w cudownej kaplicy przed tym Matczynym obliczem. Jest tu obecna cała chrześcijańska Polska. Wszyscy jesteśmy złączeni miłością do Ciebie i wspólną wieczorną modlitwą. My tu zgromadzeni, jak również siostry i bracia z kraju i spoza jego granic, którzy są tu obecni sercem i myślą, za pośrednictwem Radia Jasna Góra, Radia Maryja, Radia Via, Radia Niepokalanów i Fiat. W tym okresie roku liturgicznego żyjemy w atmosferze prawdy o Zmartwychwstaniu Pańskim. Sługa Boży ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, tak się kiedyś modlił. Przynosimy Ci, Matko, w darze naszą radość ze zmartwychwstania Twego Syna. Cały Kościół śpiewa Regina Celi Letare, wesel się Królowo. Przynosimy Ci radość i wiarę Kościoła Powszechnego i Kościoła Świętego w Ojczyźnie naszej. Wszystkie nabożeństwa i modlitwy tych dni okresu wielkanocnego składamy w Twoje dłonie, abyś była pełna radości, abyś orędowała za nami u swego Syna, umęczonego za nasze grzechy, ale zmartwychwstałego. My też przyłączamy się dziś do tej modlitwy. Słowo Boże tego okresu karmi nas wydarzeniami związanymi z osobą Chrystusa zmartwychwstałego. Jezus chodził po wzburzonym morzu, był sprawcą obfitego połowy ryb, dołączył się do uczniów pełnych smutku i zawodu, powracających z Jerozolimy do swoich rodzinnych domów. Mówiła nam o tym Ewangelia z ostatniej niedzieli. Nie są to jednak tylko fakty, wydarzenia historyczne, na które można powoływać się i mówić o nich w sposób dziennikarski. Są to prawdy wiary. I nam Chrystus towarzyszy nieustannie w naszej wędrówce życiowej. Jest obecny w pełnieniu naszego powołania, jak przez nierozpoznany przez swych uczniów powracających z Jerozolimy do Emału. Ci dwaj uczniowie są nam bardzo bliscy, bo i my przeżywamy chwilę zawodu, przygnębienia, załamania, niepewności. W takim stanie ducha chcielibyśmy wypowiedzieć się przed kim, wyjawić doznane zawody rozczarowania, otworzyć swoje serce. Chcielibyśmy, aby nas ktoś wysłuchał i nie przerywał wypowiedzi. Człowiek cierpiący chce być wysłuchany, zrozumiany, przyjęty takim, jakim jest. Nie przemawiają do niego naukowe wygody. Mówimy Ci o tym, najlepsza Matko, ponieważ nie umiemy należycie cieszyć się tajemnicą zmartwychwstania Twojego Syna. Nie umiemy czerpiać siły dla naszego ducha w zmaganiach życiowych. Nie umiemy być ludźmi chrześcijańskiej nadziei. Często zapominamy o nieustannej obecności Jezusa w naszym życiu. Nie pamiętamy, że Bóg gotów jest wkroczyć w życie każdego z nas, niezależnie od stanu naszego ducha, o ile zwrócimy się do Niego. Szanuje bowiem naszą wolną wolę. Wolę ten dar, który obdarował człowieka Stwórca. Ale bywa i tak, że idziemy przez życie, płacząc nad złem, które się koło nas dzieje, nie bardzo jednak wierząc, że Bóg towarzyszy nam wszędzie, że do Niego należy ostatnie zdanie, że ciągle możemy liczyć na Jego pomoc i Twoje matczyne orędownictwo. Prosimy Cię, Najlepsza Matko, aby Syn Twój nie tracił cierpliwości i towarzyszał nam nieustannie, mówił ciągle do nas, aby wreszcie Słowo Jego dotarło do naszej świadomości, byśmy szli, by cały naród szedł drogą przykazań i na nich budował przyszłość, porządek prawny, wszelkie uzgodnienia i umowy, ewentualną przynależność do struktur unijnych. Modlimy się tajemnicą Zmartwychwstania Chrystusa. Polecamy Bożej Matce wszystkich, którzy przybyli dzisiaj do tego świętego miejsca. Modlimy się o pokój dla Ziemi Świętej, za wszystkich cierpiących, skrzywdzonych, poszukujących pracy, za ofiary terroryzmu i przemocy. Modlimy się za zmarłych pielgrzymów, za zmarłych z naszych rodzin i wspólnot, za tych, których dzisiaj Bóg powołał do siebie, za dobrodziejów Jasnej Góry, za tych wszystkich, którym obiecaliśmy pamięć w modlitwie, którzy o nią prosili, za których powinniśmy się modlić. Polecamy wszystkie intencje spisane w Wielkiej Księdze Apelu Jasnogórskiego, spoczywającej na ołtarzu Ojczyzny. Modlimy się w szczególny sposób za parafię świętego Bartłomieja Apostoła w Łączkach Kucharskich diecezji rzeszowskiej, która przeżywa uroczystość nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w kopii cudownego obrazu i jest z nami obecna w modlitwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
Santa
Maria, Madre di Dio, che
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maria, miłości pełna, Pan z Tobą, pożegnana si między żenami, a pożegnany je plod żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i na wieki wieków.
O mój Jezu,
teraz na nasze grzechy, zachowaj na Tobą dnia wybiernego, zachowaj wszystkie dusze do nieba,
w szczególny sposób polecamy Matce Bożej Jasnogórskiej osobę Ojca Świętego. Po Twoją obronę Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Weselę się Królowo miła, bo ten, którego się zrodziła, zmartwychwstał Pan nad Panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Cieszcie i wesel się mnie,
cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze kończymy transmisję modlitwy apelu jasnogórskiego. Tę modlitwę przed cudownym obrazem Bożej Matki poprowadził ojciec Tercycjusz Nocoń. Wszystkim radiosłuchaczom życzymy błogosławionej nocy i oddajemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ponownie Radio Maryja. Serdecznie dziękujemy Radio Jasna Góra za wspólną modlitwę apelową. Jest godzina 21:18.
Na wieczorne wydanie wiadomości zapraszają Państwa
Elżbieta
i Tadeusz.
Watykan. Hymn chwały Boga, wyśpiewany przez lud odkupiony w 12 rozdziale Księgi Izajasza, był przedmiotem rozważań Ojca Świętego Jana Pawła II podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Było to kolejne nauczanie papieskie z rozpoczętego rok temu cyklu poświęconego modlitwie Kościoła z liturgii godzin. Wszystkim dziękuję serdecznie za odwiedziny. Wesołego Alleluja, powiedział Ojciec Święty do rodaków obecnych na audiencji generalnej. Zwracając się do pielgrzymów z Belgii i Holandii, Ojciec Święty prosił ich, by nie ustawali w modlitwie, w szczególności w intencji pokoju na świecie.
Informacje z kraju. 11 najwyższych przełożonych zakonu braci mniejszych franciszkanów z Polski, Czech i Słowacji zapelowało do ambasadorów Palestyny i Izraela o natychmiastową ingerencję, która zagwarantowałaby franciszkanom z Betlejem bezpieczeństwo i warunki do pełnienia ich misji. Jak podkreślili, czynią to jako duchowi synowie świętego Franciszka z Asyżu, człowieka pokoju, dobra i sprawiedliwości, i dlatego deklarują gotowość udziału we wszystkich zabiegach na rzecz dialogu. O aktualnej sytuacji w Betlejem mówi ojciec Seweryn Lubecki.
Ojciec przełożony, ojciec Gwardian powiedział, że jesteśmy otoczeni niczym murem obronnym waszą modlitwą. Również ze strony siostry przełożonej i przede wszystkim to słowa podziękowania za modlitwę, za to, że duchowo uczestniczycie w tym naszym cierpieniu, w tej naszej sytuacji. Wiemy, że dzisiaj Colin Powell spotkał się z Yasserem Arafatem, wczoraj spotkał się z Sharonem. Wiemy też o tym, już o tym wspominałem, że praktycznie ta misja Powella tutaj na Bliski Wschód zakończyła się fiaskiem. Zabrakło na pewno z jednej i z drugiej strony choć wzajemnego zaufania do siebie. Kolejna lampka nadziei została prawdopodobnie zgaszona, gdy chodzi o Betlejem. No też była to dla nas jakaś nikła nadzieja, że być może Powellowi uda się wynegocjować cokolwiek w sprawie Bazyliki Bożego Narodzenia. Absolutnie nic. Jesteśmy w martwym punkcie. Żadna ze stron nie zamierza ustąpić. Zarówno wojsko izraelskie, które otacza pierścieniem Bazylikę Bożego Narodzenia, jak i również ci Palestyńczycy, którzy znajdują się wewnątrz Bazyliki.
Ponownie do komisji trafił prezydencki projekt ustawy o stanie wyjątkowym. Inna sejmowa komisja zajmie się natomiast rządowym projektem zmian w ustawie o ulgach na bilety komunikacji publicznej. Oprócz tych dwóch projektów posłowie omówili dzisiaj w pierwszym dniu obrad Sejmu projekty nowelizacji ustaw o ułatwieniu zatrudnienia absolwentów oraz o zawodzie lekarza.
Zarząd Stoczni Szczecińskiej zaproponował związkom zawodowym zmianę zasad wynagradzania pracowników produkcyjnych. Zarząd chce wprowadzić system tzw. akordu pieniężnego, czyli zapłaty określonej sumy za określoną pracę. Obecnie wysokość pensji uzależniona jest od grupy zaszeregowania pracowników. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych przedsiębiorstwa. Poinformowała także o planowanym zwolnieniu około 600 pracowników, zatrudnionych głównie w administracji. Stocznia Szczecińska, wchodząca w skład holdingu Porta Holding Stocznia Szczecińska S.A., 4 marca wstrzymała produkcję i wysłała na przymusowe urlopy około 6 tysięcy pracowników. Delegacja z Watykanu wizytowała dzisiaj w Krakowie miejsca, które podczas sierpniowej pielgrzymki do Polski odwiedzi Ojciec Święty Jan Paweł II. Nadal bliższe szczegóły wizyty nie są znane. Ojciec Święty ma przyjechać do Polski 16 sierpnia.
Z zagranicy. Bez zakończenia izraelskich akcji wojskowych na ziemiach palestyńskich i powrotu do rozmów w sprawie bezpieczeństwa nie może być mowy o zawieszeniu broni w konflikcie bliskowschodnim, powiedział sekretarz stanu USA Colin Powell. Sekretarz stanu powiedział w Jerozolimie, że izraelski premier Ariel Sharon obiecał mu wycofanie wojsk z terytoriów palestyńskich w ciągu kilku dni. Powell poinformował też, że Stany Zjednoczone pracują nad rozwiązaniem sytuacji w Betlejem, gdzie w otoczonej przez wojska izraelskie Bazylice Narodzenia przebywa około 200 Palestyńczyków i kilkudziesięciu zakonników. Amerykański sekretarz stanu dodał, że kończy misję pokojową na Bliskim Wschodzie, ale w przyszłości powróci do regionu. Nie podał jednak terminu kolejnego przyjazdu. Informacje o pogodzie. Jutro na zachodzie kraju będzie nadal pochmurno i miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze po porannych mgłach zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 11 stopni nad morzem do 18 stopni w południowej Małopolsce. Wiatr przeważnie słaby, wschodni.
Było to wieczorne wydanie wiadomości. Jutro w naszym dzienniku, w kampanii informacyjnej o Unii, minister Sławomir Wiatr, pełnomocnik rządu do spraw informacji europejskiej, liczy przede wszystkim na entuzjazm młodzieży. To ona ma przekonywać swoich rodziców i dziadków, aby poparli wstąpienie do Unii Europejskiej. Język informacji będzie bardzo prosty, zapewnił Wiatr. Telewizja, radio, specjalna bezpłatna infolinia, strona w internecie, informacja w telegazetach. Dla Sławomira Wiatra, pełnomocnika rządu do spraw informacji europejskiej, Polska to... Kansen. Czytaj nasz dziennik. Makabryczne dyktando. Należy kupić samochód i pędzić nim do płyty, aż się kogoś nie przejedzie. Trupa wyrzucamy lub stawiamy w zbożu jako stracha na wróble. To fragmenty dyktanda, jakie jutro. Stacja radiowa Radiostacja pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej zaserwuje uczniom gimnazjów i szkół średnich w ramach walki z dyslekcją. Ministerstwo Edukacji nie widzi w dyktandach niczego zdrożnego, traktuje je jako niezwykle dowcipne. Wątróbka z cebulką nakłania do zbrodni. Makabryczne dyktando. Czytaj nasz dziennik. Ponad 200 najbardziej znanych intelektualistów i naukowców francuskich wystosowało apel o wstrzymanie współpracy naukowej i kulturalnej z Izraelem. Stwierdzają oni, że dwuznaczna postawa Stanów Zjednoczonych i niezdecydowanie Unii Europejskiej pozostawiają Izraelowi wolną rękę dla siłowego rozwiązania konfliktu. Wstrzymać wszelką współpracę. Czytaj nasz dziennik. Sąd apelacyjny w Lublinie oddalił powództwo Jerzego Urbana przeciwko Ryszardowi Benderowi. Jestem pełen uznania dla sądu apelacyjnego, że potrafił zerwać z 10-letnią praktyką wspierania tego pieszczocha komunizmu, człowieka, który szerzył u nas komunizm wbrew woli narodu, mówił profesor Ryszard Bender. Urban przegrał. Czytaj nasz dziennik. Ulgi na przejazdy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. Koalicja rządowa przyznała się do błędu. Jednak będą. Czytaj nasz dziennik. Okrutna przemoc żołnierzy izraelskich mordujących niewinną ludność cywilną poruszyła cały świat, który domaga się przerwania rzezi i przyznania Palestyńczykom prawa do życia w pokoju i we własnym państwie. Bez opamiętania. Czytaj nasz dziennik. Kraje islamskie apelują do Organizacji Narodów Zjednoczonych o interwencję. Misja Pawela w Izraelu zakończona fiaskiem. Bezradni wobec Izraela? Jutro w naszym dzienniku.
Jest już 26 po 21. Nasz dyżur powoli dobiega końca. Żegnają się z Państwem Alina,
Alicja
i od konsolety Wojtek. Szczęść Boże.
Informacja dla tych, którzy słuchają Radia Maria w Koszalinie i okolicach na częstotliwości 107,4 MHz. Jutro, to jest w czwartek 18 kwietnia i w piątek 19 kwietnia, możliwe są krótkie wyłączenia między godziną 8 a 14. Za te niedogodności w odbiorze Radia Maria przepraszamy. Jutro i w piątek w Koszalinie na częstotliwości 107,4 MHz między godziną 8 a 14 mogą nastąpić krótkie wyłączenia. Radio Maryja żegna swoich słuchaczy odbierających nas za pomocą fal krótkich w paśmie 25 metrów na częstotliwości 12 010 kHz. Przypominamy, że w dalszym ciągu mogą Państwo nas słuchać aż do północy czasu wschodnioeuropejskiego w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7380 kHz.
Radio Maryja is ending shortwave transmission in the 25-meter band. We kindly invite everyone to continue listening to our program in the 41-meter band at a frequency of 7380 kHz.
Заканчиваем ретрансляцию передачи Радио Мария на коротких волнах в диапазоне 25 метров. Напоминаем, что до полуночи восточноевропейского времени можно нас слушать на частоте 7380 кГц в диапазоне 41 метра.
Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Serdecznie witamy słuchaczy odbierających nasz program za pomocą fal krótkich w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7380 kHz. W tym paśmie mogą Państwo nas słuchać do północy czasu wschodnioeuropejskiego.
This is Radio Maryja. We would like to warmly greet all listeners receiving us in the 41-meter band at a frequency of 7380 kHz. We may be heard in this band until midnight Central European time.
Сердечно приветствуем слушателей Радио Мария на коротких волнах в диапазоне 41 метра. Напоминаем, что на этой волне можно нас слушать до 24 часов восточноевропейского времени.
В Польше година 21:30. Zanim zaproszę Państwa do rozmów niedokończonych, poświęconych ustawie o obrocie ziemią, wysłuchajmy jeszcze jednego zaproszenia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Proszę Państwa, na dzisiejszym spotkaniu wraz ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, niektórzy z nich w tej chwili znajdują się w studio, pragniemy pokrótce scharakteryzować naszą uczelnię. Definicja ta będzie stanowiła informację niezbędną być może dla osób, które zamierzają ubiegać się o indeks naszej Alma Mater w roku akademickim 2002-2003. No cóż, zaczynamy. Proszę Pani i Panów studentów, sądzę, iż sensownym będzie, abyśmy dokonali charakterystyki uczelni jako określonej struktury. Tak na marginesie, Panie Rafale, czy pamięta Pan którąś z definicji struktury przyswojoną na zajęciach socjologii?
Pamiętam. Jest to wycinek pewnej rzeczywistości, w której występują elementy, między którymi zachodzą pewne zależności. Jest to z książki Neidela, The Theory of Social Structure. Można też powołać się na Pawła Rybickiego, Struktura Społecznego Świata.
O, brawa dla Rafała. Dobrze zapamiętam z wykładu. No dobrze, to idąc tym tropem, to może po prostu weźmiemy na warsztat naszą szkołę, konkretny twór, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. I u nas na przykład tymi elementami są określony świat idei, konstytujących działanie, następnie to ludzie, którzy tworzą szkołę, czyli określona profesura, tak na marginesie świetna kadra, i oczywiście studenci, równie świetni. Oraz są jeszcze środki materialne, czyli to chociażby na czym siedzimy, za co jemy. A cóż to jest ten świat idei? To świat konstytujący uczelnię. To między innymi główne hasła. Fides, ratio et patria. Wiara, rozum i ojczyzna. Hasło to niejako nawiązuje do encykliki Jana Pawła II Fides et ratio. Jest jeszcze ojczyzna. Dla nas to bardzo ważna sprawa. Założyciel uczelni stwierdza ponadto, iż kształcenie młodzieży to myślenie o przyszłości Polski. I tu mamy asocjację ze słynnym powiedzeniem takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie. A więc wartości transcendentne, moralnie uświęcone i wartości pragmatyczne, czyli przydatność i funkcjonalność.
Tutaj musimy podkreślić fakt, że wśród wykładowców naszej uczelni znajduje się wiele osobistości świata nauki. Są oni przedstawicielami między innymi takich ośrodków akademickich jak Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, a także Visiting Professors z ośrodków naukowych Europy i USA. Nasza Rada Naukowa składa się z wielu profesorów. Oczywiście założyciela naszej uczelni, profesora ojca Tadeusza Rydzyka, a także pani profesor doktor habilitowanej Haliny Brzozy, profesora doktora habilitowanego Zbigniewa Jacyna Onyszkiewicza, profesora doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego, profesora doktora habilitowanego Janusza Kaweckiego, profesora doktora habilitowanego Henryka Kieresia, pani profesor doktor habilitowanej Janiny Moniuszko-Jakoniuk, profesora doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka, pani profesor doktor habilitowanej Anny Raźny, profesora doktora habilitowanego Władysława Sawryckiego, profesora doktora habilitowanego Andrzeja Stoffa, profesora doktora habilitowanego Kazimierza Tobolskiego.
Specjalnościami, jakie obecnie istnieją w naszej szkole są dziennikarstwo, radiowe, telewizyjne, prasowe, internet.
Ja jestem na sekcji telewizyjnej chociażby.
A ja na radiowej.
Tak, jestem z tego zadowolony.
Tak, bardzo.
A także polityka społeczna, praca w rządowych i pozarządowych instytucjach zabezpieczających życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Studenci studiów licencjackich po 3 latach nauki mogą je kontynuować, podejmując studia uzupełniające magisterskie, m.in. na takich uczelniach jak Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej będzie starała się w następnych latach o uzyskanie możliwości własnych magisterskich studiów uzupełniających oraz prowadzenie 5-letnich studiów ciągłych.
Studium podyplomowe w zakresie dziennikarstwa jest realizowane w Instytucie Dziennikarstwa imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, także w zakresie pedagogiki w podyplomowym studium pedagogicznym. Przedmiotami nauczania na podyplomowych studiach dziennikarstwa są wykłady i konwersatoria. Mówi się tu ponadto o społeczeństwie informacyjnym, strukturze i kulturowym oddziaływaniu medium w Polsce. Są to ćwiczenia z retoryki, logiki i gramatyki, a także ćwiczenia warsztaty w grupach specjalizacji – prasa, radio, telewizja, internet. Studenci odbywają praktykę w środkach społecznego przekazu zgodnie z wybraną specjalizacją. Przedmiotami na podyplomowym studium pedagogicznym są psychologia ogólna, rozwojowa, psychologia uczenia się, pedagogika, teorie oddziaływań wychowawczych, wychowanie moralne, etyczne i umysłowe. Także elementy pedagogiki specjalnej, edukacja prorodzinna i praca z grupą rówieśniczą, jak i wiele innych ciekawych i interesujących przedmiotów.
Wspólnie realizowanymi przedmiotami na obu specjalnościach dziennikarskiej oraz polityce społecznej są m.in. takie przedmioty jak filozofia, logika, etyka, socjologia, psychologia społeczna, wstęp do polityki, języki obce, angielski i niemiecki. Przedmioty stanowiące rdzenie istniejących specjalizacji dla dziennikarstwa to podstawy rozumienia kultury, teoria mediów, język wypowiedzi dziennikarskiej, elementy retoryki, medialne techniki manipulacji. Dla polityki społecznej pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego, podstawy prawne pomocy społecznej w Polsce, metody pracy służb specjalnych, patologia społeczna, międzynarodowa porównawcza polityka społeczna, polityka społeczna w Wielkiej Brytanii i Niemczech.
Ja osobiście, oprócz wiedzy, jaką zdobywam na wykładach, bardzo wiele korzystam z sympozjów, które na naszej uczelni są częste w porównaniu z innymi uczelniami w Polsce. Gościmy osoby z różnych uniwersytetów europejskich i amerykańskich. 13 kwietnia gościliśmy profesorów z USA i Kanady. Profesor Redpath mówił o zburzeniu World Trade Center, porównując cywilizację zachodnią z kulturą wschodu. Na czym polegało moje zainteresowanie? Filozofa z XII wieku, Averroza, przywołał, aby interpretować to, co stało się 11 września 2001 roku. Proszę Państwa, to było fantastyczne. Zaprzągł wiele symboli i metafor do poszerzenia pola znaczeniowego cywilizacji wschodu i zachodu. Przypomniał tak na marginesie datę 11 września 1683 roku, kiedy to król polski Jan III Sobieski powstrzymał wielkie siły muzułmańskie przed zdobyciem Wiednia.
W naszej szkole są także praktyki. Wynikają one z przyjęcia zasady kształcenia kooperacyjnego. Hospitacje, praktyka asystencka oraz zadaniowa odbywane są w stosownych do realizowanych specjalności placówkach, m.in. komisje sejmowe, radio, redakcje, wydawnictwa, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne. Byliśmy na hospitacji w Sejmie, w Domu Dziecka, w Pogotowie Opiekuńczym, a także mamy przyjemność spotykać się z dziennikarzem z naszego dziennika. Ogółem mamy 15 tygodni praktyk. Proszę Państwa, są to przeszło 3 miesiące.
No to jeszcze ja powiem o sprawie najważniejszej. No może przesadziłem teraz, może nie najważniejszej, ale istotnej niewątpliwie. Mianowicie pieniądze. Nauka w uczelni prywatnej jest odpłatna, gdyż szkoły prywatne nie posiadają dotacji ze strony państwa. Szkoda. My też ubolewamy nad tym, ale to swoistego rodzaju wyzwanie dla nas, by to zmienić. Odpłatność składa się z dwóch elementów. Wpisowego i dwóch opłat ratalnych, czyli należności za pobieranie semestralnej nauki.
Tak, Piotrze, ale powiedz, ile wynosi opłata za semestr?
To znaczy tak, ja nie chciałbym otwarcie mówić, ile wynosi, ale porównując to z innymi szkołami, jest to niewątpliwie znacznie mniej.
Powiedz, nie rób zagadek naszym kolegom i koleżankom.
No dobrze, jest to 1500 zł. I przypomnę jeszcze, że opłata wpisowa jest warunkiem przyjęcia dokumentów na studia.
Słuchajcie, zapomnieliśmy powiedzieć, że uczelnia nasza działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 sierpnia 1990 roku. A nawet mam zanotowane, że jest to dziennik ustaw numer 65, pozycja 35, z późniejszymi zmianami. A także na podstawie decyzji zarządzającej wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 75, żeby nikt nam nie powiedział, że działamy bezprawnie.
I została nam jeszcze kwestia przyjęcia na studia. I tak, przyjęcie na studia licencjackie dokonywane jest na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej na temat historii powszechnej, historii Polski XX wieku oraz wiedzy o społeczeństwie.
Ale oczywiście proszę się nie przejmować, to są pytania z zakresu chociażby, kto jest ówczesnym królem Burkina Faso, także bagatela.
Tak, to są żarty. Mamy jeszcze studia podyplomowe o profilu dziennikarskim i pedagogicznym. Tutaj również są rozmowy i na dziennikarstwie rozmowa dotyczy mediów w Polsce oraz sytuacji społeczno-politycznej w Polsce na tle międzynarodowym, a na pedagogicznym jest tylko rozmowa na temat człowiek, kultura, wychowanie. Oczywiście potrzebne są dokumenty i dokumentami niezbędnymi są podanie, kwestionariusz, na studia zawodowe niezbędne jest świadectwo dojrzałości, na studia podyplomowe dyplom uczelni wyższej. Dodatkowo potrzebna jest opinia księdza proboszcza, orzeczenie lekarskie, 4 fotografie oraz potwierdzenie wpłaty wniesionej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia.
Myślę, że pora jest na to, iżby wzajemnie sobie powiedzieć dziękujemy, a także dziękujemy słuchaczom za uwagę. Bóg zapłać.
Dziękujemy. Zapraszamy.
To było oczywiście zaproszenie dla tych wszystkich, którzy pragną
uczestniczyć w zdobywaniu wiedzy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. A ja jeszcze chciałbym Państwu zaprezentować, zanim rozpoczniemy nasze rozmowy, dokument, list wystosowany przez ojców franciszkanów do pana ministra Cimoszewicza.
Kraków, 17 kwietnia 2002 roku. Wielce szanowny pan minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, Warszawa. Wielce szanowny panie ministrze, w imieniu franciszkanów, duchownych synów świętego Franciszka z Asyżu, człowieka pokoju, dobra i sprawiedliwości, Zachodniosłowiańska Konferencja Ministrów Prowincjalnych, Zakonu Braci Mniejszych, Franciszkanów, Komisariat Ziemi Świętej w Polsce oraz Zachodniosłowiańska Konferencja Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia wypowiadamy nasz zdecydowany głos na rzecz prawdziwego i rzeczywistego pokoju, a także sprawiedliwości dla każdego mieszkańca Ziemi Świętej. Nade wszystko zaniepokojeni dramatycznym położeniem naszych współbraci w Betlejem, wśród których przebywa również Polak, ojciec Seweryn Lubecki, wołamy o natychmiastową ingerencję, aby zagwarantować bezpieczeństwo życia nie tylko naszemu rodakowi, ale także innym zakonnikom, którzy pełnią zaszczytną misję strzeżenia miejsc świętych powierzoną zakonowi przez Stolicę Apostolską. Jako rzecznicy pokoju i dobra, z franciszkańską miłością i troską wypowiadamy nasze zdanie bez uciekania się do wskazywania i potępiania winnych oraz deklarujemy naszą gotowość i zaangażowanie we wszelkich zabiegach na rzecz dialogu, jako jedynego sposobu rozwiązania konfliktu. Z wyrazami szacunku ojciec Józef Czura, przewodniczący Zachodniosłowiańskiej Konferencji Ministrów Prowincjalnych i minister prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ojciec Marek Wach, minister prowincji Matki Bożej Anielskiej, ojciec Romuald Kośla, minister prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ojciec Stefan Bankowicz, minister słowackiej prowincji Najświętszego Zbawiciela, ojciec Herkulan Malczuk, kustosz kustodii Świętego Michała na Ukrainie, ojciec Nikodem Gdyk, komisarz Ziemi Świętej w Polsce, ojciec Błażej Kurowski, minister prowincji Świętej Jadwigi, ojciec Aleksander Kwaśny, wikariusz prowincji Świętego Franciszka, ojciec Jan Wianej Dochnal, minister czeskiej prowincji Świętego Wacława, ojciec Dimitr Żeglin, sekretarz konferencji, ojciec Piotr Kwoczała, sekretarz Konferencji Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia.
W Polsce jest godzina 21:46. Drodzy Państwo, w studiu Radia Maria mamy już gości. Jest również redaktor redakcji naszej rolniczej, pan Michał Grabianka, który przedstawi gości i temat.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam ojca Dariusza. Witam naszych gości, pana posła Piotra Kultura, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pana Mariana Dębiskiego,
szczęść Boże.
Oraz pana Ryszarda Majewskiego.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, dzisiaj chciałem rozpocząć wielką debatę, powiedziałbym debatę ogólnonarodową nad projektem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa, myślnik sprzedaży ziemi cudzoziemcom, bo tak należy po części oceniać tą ustawę. Za chwilę będziemy mówili o tym projekcie złożonym przez pana Kalinowskiego, w zasadzie niezłożonym, danym wybiórczo związkom zawodowym i organizacjom, niektórym organizacjom rolniczym do opiniowania, natomiast nie opublikowania tego projektu w innych, w jakichś biuletynach, czy również i w gazetach, żeby mogli się wypowiedzieć na ten temat zwykli, przeciętni Polacy, dla których sprawa ziemi, sprawa ustroju rolnego jest sprawą bardzo ważną, bardzo istotną. Ten projekt został opracowany, proszę Państwa, przez Radę Ministrów, został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i ma jak gdyby stanowić o ustroju rolnym państwa. Za chwilę Państwo się dowiecie, na czym ta podstawa tego ustroju rolnego ma polegać. Natomiast podstawą tego ustroju rolnego ma być gospodarstwo rodzinne. O różnych rozwiązaniach to gospodarstwo rodzinne obszarowych się przyjmuje. Również podstawą tego ustroju rolnego ma być, proszę Państwa, kto może tą ziemię dostać, ale również ta ustawa przewiduje, że nie ma podziału na Polaków i obcokrajowców, wszyscy jesteśmy równi. Projekt określa zasady i warunki nabywania oraz dzierżawy nieruchomości rolnych i inne identyczne dla obywateli polskich i obywateli państw Unii Europejskiej. A więc mamy następny model nowego ustroju rolnego państwa polskiego, w którym nie Polacy będą uprawiali ziemię, tylko również przedstawiciele Unii Europejskiej. Mamy jeszcze jeden bardzo istotny element, w którym to z agencji, która powiedziałbym rozdysponowała już polską ziemię, chce się ją przekształcić w nową agencję i ta agencja będzie decydowała o tym, komu dać ziemię, w jaki sposób ci ludzie mają tą ziemię uprawiać i w zasadzie urzędnik będzie decydował o tym, kto ma dostać ziemi, ile ma dostać tej ziemi i w jaki sposób może ją sobie kupić. Również tutaj nie mówi się o tym jednoznacznie, ale jest sprawa przetargu ograniczonego, a więc agencja będzie, mając prawo pierwokupu, decydowała również o przetargu, w jaki sposób tą ziemię można sprzedać. Co jest istotną sprawą w tej ustawie jeszcze, tak ogólnie mówiąc, to jest sprawa pierwokupu, proszę Państwa. I tutaj, kto może kupić? Agencja może prawo pierwokupu. Dalej, dzierżawcy. Nie mówi się jacy, nie wiadomo, Holendrzy, Duńczycy, Niemcy. Być może, że jeszcze pewni dzierżawcy z innych części świata. W każdym razie nie Polaków prawie jako dzierżawców nie ma. I również, proszę Państwa, nie przewiduje się jak gdyby możliwości kontroli tego wszystkiego, bo nad agencją ma prawo czuwać tylko i wyłącznie minister. A więc jest to ustawa, moim zdaniem, projekt ustawy, który, proszę Państwa, należy jak najszybciej oddać obróbce całego narodu i wzięcia odpowiedzialności za przyszły ustrój państwa przez naród, a nie tylko przez jakieś ugrupowanie, jakąś partyjkę, która to niby sprzedała po części wcześniej polską ziemię Unii Europejskiej w negocjacjach, a teraz jak gdyby chce usatysfakcjonować te negocjacje tym, że w ustawie dopuści się to, co zostało wynegocjowane. Panie pośle, przepraszam tak może ogólnie, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli tak konkretnie mówić, co ta ustawa przewiduje. Pan jako, powiedziałbym, polityk lepiej może to ocenić.
Dziękuję bardzo. Ja pragnę na początku podziękować Radio Maryja za rozpoczęcie tej debaty, która jest debatą najważniejszą dla Polski. To jest debatę o jej suwerenności, o jej niepodległości, o jej własności, o ziemi, ziemi jako matce. I dotyczy nie tylko rolników. Szanowni radiosłuchacze, ta ustawa dotyczy również mieszkańców całej Polski, wsi i miast. Dotyczy nas wszystkich. I dlatego ta ustawa jest jakby ustawą najważniejszą na tu i teraz w Polsce. Jaki będziemy mieli ustrój rolny, czy będziemy samowystarczalni żywnościowo, czy w Polsce będą rolnicy, czy rolnicy będą gospodarować na swojej ziemi, własności ojcowiznej, czy ta ziemia będzie im wydzierżawiona i będzie własności polskiej ziemi. I dziękuję bardzo za rozpoczęcie tej debaty. I myślę, że ta debata powinna być debatą ogólnonarodową i życzylibyśmy sobie, jako również parlamentarzysta, jako polski rolnik, żeby ta debata nie tylko była w Radio Maryja. Niestety nie jesteśmy dopuszczani, nie mamy możliwości mówienia o tej ustawie, o tych wszystkich zagrożeniach, które tu były powiedziane, na innych antenach.
Ja mam już zapewnienie pana Marka Garbacza, że również na stronie wiejskiej rozpocznie się ta debata i wszystkie uwagi, już zresztą pan Marek w poniedziałek już były wypowiedzi niektórych rolników, niektórych członków związku odnośnie właśnie tej ustawy i wydaje mi się, że na pewno wszyscy, którzy będą chcieli zabrać głos, będą dopuszczeni do naszego dziennika, szczególnie do strony wiejskiej, aby swoje zdanie na temat tej ustawy, ale szczególnie na temat zmian, konieczności zmian w tej ustawie prezentować. Bardzo
to jest
proszę,
bardzo panie. Wskazane i naprawdę potrzebne. Aby mówić o ustawie, należy powiedzieć troszeczkę historii. Pan wicepremier, minister rolnictwa, pan Kalinowski, zapewniał polskie społeczeństwo, polski naród, zwłaszcza polskich rolników, że przed zakończeniem negocjacji o swobodnym przepływie kapitału, to dotyczy sprzedaży ziemi cudzoziemcom, przed podpisaniem, zakończeniem negocjacji będzie wprowadzana pod obrady parlamentu ustawa o ziemi, ustawa o ustroju rolnym. To było zapewnienie, wszyscy to słyszeli. Do dnia dzisiejszego nie mamy jako parlamentarzyści tego projektu ustawy, które było zapowiadane. Nie mamy stanowiska rządu i nie jest to ustawa rządowa, jest to ustawa, projekt ustawy ministra rolnictwa pana Jarosława Kalinowskiego. W związku z czym mówimy jako też parlamentarzyści, którzy nie mieliśmy dojścia do tego projektu ustawy, z internetu możemy uzyskać i rzeczywiście potwierdzam, że tylko związki zawodowe, tylko związkom zawodowym rolniczym i samorządowi rolniczemu, Izbie Rolniczej był przekazany ten projekt ustawy. W związku z czym kilka słów odnośnie tego projektu ustawy. Ta ustawa, podkreślam, jest ustawą ustrojową, czyli ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego ma na celu wdrożenie do systemu prawa rolnego konstytucyjnej zasady, że ustrój rolny w Polsce opiera się na funkcjonowaniu rodzinnych gospodarstw rolnych. I to jest najważniejsze, że po raz pierwszy w ustawodawstwie polskim jest wzmianka, jakie to jest gospodarstwo rodzinne, co rozumiemy pod gospodarstwem rodzinnym. Czyli w myśl artykułu 2 punkt 3. Gospodarstwo rodzinne należy rozumieć takie gospodarstwo rolne, w którym działalność rolnicza jest prowadzona osobiście przez właściciela lub przez jego domowników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, których wymiar czasu pracy przeważa nad wymiarem czasu pracy pracowników najemnych. Tyle odnośnie gospodarstwa rodzinnego. Jest to za mało, ale jest to po raz pierwszy nazwanie po jakby w ustawodawstwie, czym jest gospodarstwo rodzinne. Czyli w skrócie gospodarstwo rodzinne jest to takie, gdzie rolnik z żoną, z rodziną ma gospodarować na własnym gospodarstwie rolnym, tylko brakuje, od razu mówię, tu zapewnienia, że ta praca powinna dać mu stosowny byt materialny, zapewnić opłacalność produkcji i tego już tu nie ma w ustawie.
Czyli to by trzeba dopisać.
Oczywiście, to powinno już zostać dopisane do tego artykułu 2 gospodarstwo rodzinne. Natomiast w artykule 1 ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa w oparciu o gospodarstwa rodzinne poprzez i tu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. I to jest już mowa o kwalifikacjach, czyli tych osobach, które chcą nabyć nieruchomości rolne, że muszą mieć odpowiednie kwalifikacje. Po raz pierwszy mówi się, że musi być również ta osoba, która chce nabyć nieruchomość, musi zobowiązać się do osobistego prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, w której w skład wejdzie nabywana nieruchomość, jak również musi się zobowiązać, że przez 10 lat będzie pracował na tej nieruchomości, obrabia swoje gospodarstwo rolne i musi również stale przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przynajmniej od 3 lat przed nabyciem nieruchomości rolnych.
Czyli ta ustawa w jakiś sposób daje szansę Polakom do tego, że mogą również mieć te gospodarstwa rolne. Przez 10 lat muszą jednak je prowadzić, jeżeli je kupią.
No właśnie, ale jest to problem prowadzenia przez 10 lat, bo w przypadku, gdy dana osoba umiera, jest problem, później ja będę mówił w następnym artykule, spadku tego gospodarstwa i to wchodzimy już tutaj merytorycznie w agencję. Natomiast jeżeli mówimy już o nabywcy nieruchomości rolnej, jako osobie fizycznej, ponieważ tu nie ma mowy o osobach prawnych, tylko osoba fizyczna może nabywać nieruchomości rolne, musi spełniać odpowiednie kwalifikacje, czyli musi uzyskać wykształcenie rolnicze, co najmniej zasadnicze, a w przypadku, gdy nabywa nieruchomość rolną po raz pierwszy, wykształcenie rolnicze co najmniej średnie lub, to jest powiązane, lub wykonywać prace związane z prowadzeniem działalności rolniczej nieprzerwanie od co najmniej 5 lat przed nabyciem nieruchomości rolnej. I te wykonanie prowadzenie działalności rolniczej przez te 5 lat stwierdza wójt, burmistrz lub prezydent danego miasta, czyli wydaje zaświadczenie potwierdzające, że ten pan, ten nabywca prowadził działalność gospodarczą rolną. Mówimy o ustawie o ustroju rolnym i to, co pan Michał powiedział, że wchodzimy w agencję, że dajemy ogromne kompetencje dla Agencji Nieruchomości Rolnej, którą miała poprzednia Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Czy Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa zostaje przekształcona?
Tylko i wyłącznie, jest to zmiana nazwy na Agencji Nieruchomości Rolnej.
Ci sami ludzie...
No być może ci sami nawet ludzie będą. Struktura. Czyli po prostu jest to takie zamieszanie, mówienie, że coś się zmienia w ustawie, ale de facto jest to przekształcona nazwa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na Agencję Nieruchomości Rolnej. Nie mówimy na razie o personaliach, kto ma być tym prezesem, czy pan Tanski, czy inni, ale można się domyśleć, kto będzie, powiedzmy, przez pana Millera i przez pana premiera, czy przez pana ministra rolnictwa, za zgodą ministra skarbu, desygnowany na tego prezesa Agencji Nieruchomości Rolnej. I ta agencja ma ogromne uprawnienia. Ona decyduje, komu jest wydzierżawiana dana nieruchomość, komu jest sprzedana. Czyli nie ma możliwości rolnik rolnikowi sprzedaży ziemi, jest to ograniczane tą ustawą, natomiast agencja ma prawo pierwokupu nieruchomości rolnej będącej w dyspozycji rolnika.
To znaczy, jeżeli ja na przykład chcę sprzedać swoje gospodarstwo, nie mogę sprzedać rolnikowi, tylko muszę sprzedać bezpośrednio
poinformować agencję, z tym, że agencja w myśl ustawy ma prawo pierwokupu, czyli agencja może skorzystać prawa pierwokupu tej nieruchomości, którą dano rolnik sprzedaje. I rolnik sąsiad danego rolnika musi mieć zgodę agencji co do kupna i nie jest powiedziane, że agencja temu rolnikowi, sąsiadowi tą nieruchomość sprzeda.
No więc w pierwszej kolejności agencja, w drugiej kolejności kto może mieć prawo pierwokupu, jeżeli